Przeczytajmy na początek słowa, nad którymi rozmyślaliśmy już poprzednio, a dzisiaj będziemy chcieli jeszcze przez chwilę zastanowić się nad ich treścią. W 4 i 5 wierszu 1 rozdziału Księgi Apokalipsy świętego Jana czytamy: Jan do 7 kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów. Najpierw czytamy o trójjedynym Bogu. Zwykle mówimy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Tutaj natomiast mamy Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, a zamiast Ducha Świętego 7 duchów, które są przed Jego tronem. O tych 7 duchach wspomina się w objawieniu kilka razy, jeszcze w rozdziale 3, 4 i 5. Możemy tu podać 3 zasadnicze wyjaśnienia tego faktu. Żydzi mówili o 7 archaniołach, których nazywali 7 białymi. Są to archaniołowie, którzy stale są gotowi wejść przed majestat Pana. Nie zawsze noszą oni te same imiona, ale często występują jako Uriel, Rafael, Raguel, Michał, Gabriel, Jeremiel. Są najznakomitszymi i najbliższymi sługami Boga. Niektórzy uważają, że właśnie o tych 7 duchów chodzi tutaj. Drugie wyjaśnienie łączy słowa o 7 duchach ze słynnym tekstem w proroctwach Izajasza w 11 rozdziale, gdzie czytamy: I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Z tego tekstu wywodzi się pojęcie o 7 rodzajach darów ducha. Duch posiada jedno imię, ale dysponuje 7 zaletami, 7 darami. Jeżeli myślimy o 7 darze ducha, to nie trudno jest myśleć o duchu jako o 7 duchach, z których każdy daje ludziom wielki dar. Trzecie wyjaśnienie łączy pojęcie 7 duchów z 7 kościołami. W liście do Hebrajczyków czytamy o Bogu, który daje dary Ducha Świętego. Słowo dary zostało tu przetłumaczone z greckiego słowa merismos, co dosłownie znaczy udział. Jak gdyby Bóg dzielił się swoim duchem z każdym człowiekiem. W związku z tym istnieje przekonanie, że 7 duchów oznacza dział ducha, który Bóg dał każdemu z 7 kościołów. Oznaczałoby to, że żadna chrześcijańska społeczność nie jest pozostawiona bez obecności, mocy i oświecenia Ducha Świętego. Wydaje się, że to trzecie wyjaśnienie ma największe znaczenie dla nas, bo upewnia nas, że Duch Boży jest stale z nami, że chroni nas i prowadzi. 5 wiersz 1 rozdziału Księgi Apokalipsy zawiera 3 wielkie tytuły nadane Jezusowi. Jezus jest nazwany wiernym świadkiem, pierworodnym wśród umarłych i władcą królów ziemi. Chrystus jest więc świadkiem, na którym możemy polegać. To po pierwsze. 4 Ewangelia, Ewangelia spisana przez Jana, ze szczególnym upodobaniem powtarza, podkreśla, że Jezus jest świadkiem prawdy Bożej. Jezus powiedział do Nikodema: zaprawdę powiadam ci, to co wiemy, mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy. Piłatowi Jezus powiedział: na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Świadkiem jest ta osoba, która posiada bezpośrednią, źródłową wiadomość. Dlatego Jezus jest Bożym świadkiem. Jest On wyjątkową osobą, która posiada osobiste poznanie Boga. Przychodzi wprost od Boga. Po drugie, jest On pierworodnym wśród umarłych. Słowo pierworodny brzmi w greckim oryginale prototokos. Może ono dosłownie oznaczać pierworodnego jako syna. Użyte w tym znaczeniu musi odnosić się do zmartwychwstania. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus odniósł zwycięstwo nad śmiercią, które należy do wszystkich wierzących w Niego. Pierworodnym był też Syn dziedziczący po swoim Ojcu zaszczyty i autorytet. Prototokos oznacza tego, który rozporządza mocą i dostojeństwem, który zajmuje pierwsze miejsce, jest książęciem wśród ludzi. Mówiąc o Jezusie jako pierworodnym wszelkiego stworzenia, Paweł, pisząc tak w liście do Kolosan, miał na uwadze pierwsze miejsce, dostojeństwo i chwałę, które do Niego należą, do Jezusa jako pierworodnego Syna Boga. Jeżeli zastosujemy to słowo w tym znaczeniu i powinniśmy to uczynić, to będzie ono oznaczało, że Jezus jest Panem zarówno nad umarłymi, jak i nad żywymi. Nie ma takiej części wszechświata, ani teraz, ani w przyszłości. Nie ma w życiu lub śmierci niczego, nad czym Jezus Chrystus nie byłby Panem. I po trzecie, jest On władcą nad królami ziemskimi. Zwróćmy uwagę tu na dwie rzeczy. Jest to nawiązanie do myśli pochodzącej z psalmu 89, gdzie czytamy: Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Uczeni żydowscy zawsze w ten sposób określali nadchodzącego Mesjasza. Powiedzenie, że Jezus jest władcą nad królami ziemskimi, pierworodnym, jest identyfikowaniem go z Mesjaszem. Przypomnijmy sobie opowiadanie o kuszeniu Jezusa. Diabeł postawił Jezusa na szczycie wysokiej góry, pokazał mu chwałę wszystkich królestw ziemi i powiedział: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Diabeł starał się dowieść, że królestwa ziemi są poddane jego mocy. Jeżeli Jezus mu ulegnie, otrzyma pewien udział w tej chwale. Jednak to, co diabeł przyrzekał Jezusowi, choć nigdy tej obietnicy nie mógłby spełnić, stało się udziałem Jezusa przez cierpienie krzyża i moc zmartwychwstania. Nie kompromis ze złem, ale niezachwiana wierność i niezawodna miłość, które zaprowadziły Jezusa na krzyż, dały mu panowanie nad całym wszechświatem. Jezus jest więc wiernym świadkiem prawdy, pierworodnym wśród umarłych, czyli zmartwychwstałym Panem, i jest władcą nad całym światem. Jan wymienia nie tylko tytuły Jezusa, ale pisze też o Jego dziele. Pisze, że On nas miłuje, przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Tylko nieliczne teksty tak wymownie mówią o tym, czego Jezus dokonał dla nas. On kocha nas i za cenę swojej krwi uwolnił nas od grzechów. W starym przekładzie tekst ten brzmi następująco: Umiłował nas i omył nas z grzechów naszych krwią swoją. Jan pisze, że Jezus uwolnił nas od grzechów za cenę swojej własnej krwi. To samo mówi później, gdy wspomina o tych, którzy zostali odkupieni dla Boga przez krew baranka, jak czytamy w rozdziale 5. To samo miał na myśli apostoł Paweł, pisząc o naszym odkupieniu z przekleństwa zakonu w liście do Galacjan, gdy mówił tam o odkupieniu tych, którzy są pod zakonem, pod prawem. W obydwu przypadkach zostało użyte słowo exagorazein, które znaczy wykupić, zapłacić cenę za osobę lub rzecz, która należy do kogoś innego i jest w jego mocy. I to słowo występuje też tutaj. Jest tu zawarty bardzo poruszający obraz. Zostaliśmy uwolnieni od swoich grzechów za cenę krwi, to znaczy za cenę życia Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jan pisze, że Jezus miłuje nas i wyzwolił nas. Miłuje to czas teraźniejszy i oznacza, że miłość Boga w Chrystusie jest czymś ciągłym, stałym. Natomiast wyzwolił nas, ten czasownik występuje w czasie przeszłym. Tym jednak akcie krzyża, który wydarzył się już w historii, zostało dokonane nasze wyzwolenie od grzechu. Inaczej mówiąc, to, co dokonało się na krzyżu, było jednym wydarzeniem w czasie, które było wyrazem ciągłej, stałej miłości Bożej. Dalej, Jezus uczynił nas rodem królewskim, czytamy, kapłanami Boga. Jest to cytat pochodzący z drugiej księgi Mojżeszowej, księgi Exodus, gdzie czytamy w 19 rozdziale: a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Jezus uczynił dla nas dwie ważne rzeczy. Uczynił nas członkami rodziny królewskiej. Przez Niego możemy stać się prawdziwymi synami Boga, a skoro jesteśmy synami Króla Królów, to należymy do najbardziej zaszczytnego rodu królewskiego. Uczynił nas też kapłanami. W Starym Przymierzu jedynie kapłan miał prawo przystępu do Boga. Gdy Żyd wchodził do świątyni, przechodził przez dziedziniec pogan, przez dziedziniec niewiast, dziedziniec Izraelitów i tam się musiał zatrzymać. Nie miał prawa wejść na dziedziniec kapłanów, a tym bardziej nie mógł zbliżyć się do miejsca najświętszego. W wizji odnośnie wielkich dni przyszłości prorok Izajasz powiada: a wy będziecie nazwani kapłanami Pana. W tych dniach każdy człowiek ludu będzie kapłanem i będzie miał przystęp do Boga. I to właśnie ma na uwadze Jan. Ze względu na dokonane przez Jezusa Chrystusa dzieło, dostęp do Boga jest teraz możliwy dla każdego człowieka. Nastąpiły czasy kapłaństwa wszystkich wierzących, powszechnego kapłaństwa. Możemy odważnie przybliżać się do tronu łaski, gdyż została dla nas otwarta nowa i żywa droga do Boga. Jak wielki to przywilej, ale i jak wielka odpowiedzialność należeć do królewskiej rodziny i być kapłanem żywego Boga. Jan kieruje nasz wzrok na Jezusa Chrystusa. W 7 wierszu czytamy: oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jan żył w czasach, gdy wyznawanie wiary chrześcijańskiej było rzeczą niezmiernie trudną. Sam wiedział, czym jest wygnanie, uwięzienie i przymusowa praca. Wielu chrześcijan poniosło wtedy okrutną śmierć. Najlepszym sposobem dodania odwagi i pokrzepienia w takiej sytuacji jest przypomnienie, że w przeszłości Bóg nigdy nie zawodził, a Jego moc jest dzisiaj taka sama. Jan wyraża ufność w triumfalny powrót Chrystusa, który wyzwoli chrześcijan z okropnego ucisku ze strony nieprzyjaciół. Powrót Chrystusa jest dla chrześcijan obietnicą, która zawsze posila ich duszę. Jan obrazuje ten powrót wizją proroka Daniela dotyczącą czterech bestii. Jednak teraz czasy tych bezwzględnych bestii, imperiów, minęły. Władza została przekazana mocy łagodnej, osoby podobnej do Syna Człowieczego. Daniel pisał: i widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. To z tego tekstu Księgi Daniela wyłania się obraz Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach, o którym czytamy w Ewangeliach. Po odrzuceniu historycznych już wyobrażeń nieba jako miejsca położonego ponad widocznym błękitem staje przed nami niezmienna prawda. Nadejdzie dzień, gdy Jezus Chrystus będzie Panem wszystkiego. Nadzieja ta zawsze była siłą i nadzieją dla tych chrześcijan, którym życie było ciężarem, a wiara oznaczała śmierć. Dla przeciwników Chrystusa, podkreśla Jan, Jego powrót jest groźbą. Jan znowu cytuje tu Stary Testament, proroka Zachariasza. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Za słowami Zachariasza kryje się następujący obraz. Bóg dał swemu ludowi dobrego pasterza, lecz lud ten w swoim nieposłuszeństwie zabił go i ustanowił nad sobą złych i samolubnych pasterzy. Nadejdzie jednak dzień, gdy dzięki łasce Bożej lud ten będzie szczerze pokutować. W tym dniu spojrzy on na dobrego pasterza, któremu zadał śmiertelny cios, i będzie gorzko żałował swego postępku. Jan przenosi ten proroczy obraz na Jezusa Chrystusa. Ludzie ukrzyżowali Go, ale pewnego dnia będą musieli spojrzeć Mu w oczy. Wtedy nie będzie On umęczoną postacią na krzyżu, lecz Królem, któremu zostanie poddany cały wszechświat. Słowa te przede wszystkim odnoszą się do tych, którzy ukrzyżowali Jezusa. Jednak ludzie grzeszni krzyżują Go jeszcze raz, ciągle. Nadejdzie dzień, gdy ci, którzy lekceważyli Jezusa Chrystusa i sprzeciwiali się Mu, spotkają się z Nim jako Panem Wszechświata i sędzią swoich dusz. Tekst ten kończy się dwoma okrzykami. Tak jest, amen. W języku greckim słowa te brzmią naj i amen. Naj jest greckim, a amen hebrajskim, uroczystym potwierdzeniem. Tak, oczywiście, niech tak będzie. Używając wyrażenia greckiego i hebrajskiego, Jan podkreśla wielką powagę tego wydarzenia i tych słów. Tak będzie z pewnością. Chrystus nadejdzie. Tak jest. Amen. Jan przekazuje następne wielkie słowa. Wiersz 8. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Jest to nadzwyczajny obraz Boga, Boga, któremu ufamy i którego wielbimy. Jest On Alfą i Omegą. Alfa jest pierwszą, a Omega ostatnią literą greckiego alfabetu. A wyrażenie od Alfy do Omegi wskazuje na pełnię. Bóg jest tym, który jest, który był i który ma przyjść. Inaczej mówiąc, jest On wieczny. On był przed początkiem czasów. On jest teraz i będzie po zakończeniu czasów. On jest początkiem i końcem. Był On Bogiem wszystkich tych, którzy Mu ufali na przestrzeni historii. Jest On Bogiem, któremu w tej chwili możemy zaufać. W przyszłości nie będzie takiego wydarzenia, które potrafi odłączyć nas od Niego. Bóg jest wszechmocny. Słowo wszechmocny, wszechmogący oznacza kogoś, kto sprawuje władzę nad wszystkim. Przypomnijmy, w jakim czasie Jan pisze swoją księgę. Potężna moc Rzymu postanowiła zniszczyć chrześcijański kościół. Dotąd nikt nie mógł przeciwstawić się Rzymowi. Jakąż więc szansę mają ci, których jedyną zbrodnią jest wiara w Chrystusa? Mówiąc po ludzku, chrześcijański kościół nie miał szans przetrwania. Ale ktokolwiek tak myślał, pomijał najwyższy ze wszystkich czynników – Boga, którego ręka panuje nad wszystkim. Z ręki takiego Boga nikt i nic nie jest w stanie nas wyrwać. Jeżeli taki Bóg jest fundamentem Kościoła, to jak długo pozostaje On wierny swemu Panu, tak długo może być bezpieczny w tym świecie. Dotyczy to Kościoła jako wspólnoty wierzących. Dotyczy także indywidualnie każdego, kto Bogu ufa. Czy dotyczy, drogi słuchaczu, także i ciebie?